Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Maciej Orzechowski z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam Państwa.
Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, to pan poseł jest z zawodu lekarzem, praktykującym zresztą, zdaje się.
Cały czas, nieustająco.
Cały czas pan leczy ludzi i pan leczy w warunkach, jakie mamy, i jak jeszcze pan powie, że te warunki sobie pan chwali, to się zdziwię.
Znaczy, ja zawsze sobie chwaliłem warunki, w których pracowałem, bez względu na to, jak ciężko było.
Bo pan kocha swoją pracę.
Bo po pierwsze kocham swoją pracę, po drugie ta sprawia mi satysfakcję i zawsze starałem się, nawet w najtrudniejszych warunkach, kiedy przyjmowałem, a były takie na przykład, jak jeździliśmy karetką pogotowia, dokładnie do każdego wezwania, bo dawno, dawno temu, państwo pewnie nie pamiętacie, minister Łapiński powiedział, że karetka ratująca życie musi jeździć do każdego wezwania, więc tak naprawdę takich wyjazdów zamiast ratujących życie 5-6 w ciągu nocy było 40 i również sobie to chwaliłem.
Gdzie karetka tak jeździła jak w tej reklamówce Platformy Obywatelskiej, że tak dojeździe wszędzie i wszędzie będzie.
Znaczy,
pamięta pan tę reklamę?
Reklamówka to była, ale chyba konkurencyjnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, że
to
nie dojedzie.
To później, ale wyście też pokazywali, że będą lekarze pracować w cudownych warunkach.
I te warunki się zdecydowanie polepszyły, między innymi też w Leszczyńskim Szpitalu. Tego sprzętu, który pojawił się w szpitalach, jest zdecydowanie więcej. Również te karetki zmieniły się. Ja pamiętam, rozpoczynałem swoją pracę zawodową, jeździłem karetką, samochodem o nazwie Nysa.
Myślałem, że wozem drabiniastym pan dojeżdżał do pacjenta.
No okej, okay. Panie redaktorze, to uwaga do tego, do mojego wieku, ja wiem, ale to jeszcze nie był ten czas, kiedy były gazowe latarnie, już jak rozpoczynałem pracę, były elektryczne. Natomiast teraz moi koledzy jeżdżą zdecydowanie nowocześniejszym sprzętem.
I to też bardzo chwalą sobie pacjenci.
Ja myślę, że tak, bo komfort dojazdu, przede wszystkim czas dojazdu karetki do pacjenta zdecydowanie się skrócił. To ten 15 minut, czyli ten zasada złotej godziny zabezpieczenia pacjenta i dojechania w ciągu pierwszych 15 minut do pacjenta, zwłaszcza tych pacjentów, którzy ratujące życie, jest ważne. Oczywiście czasami jest kilka wezwań na raz i wtedy ta sytuacja się komplikuje, ale to zdecydowanie uległo skrócenie, to pokazuje fakt. I tych karetek w Wielkopolsce na szczęście jest dużo i są nowoczesne.
Okej, zaprosiłem pana posła, bo w najbliższych dniach Sejm ma głosować cały pakiet.
Przyszły tydzień.
Poniedziałek, wtorek.
Prędzej środa, czwartek. Znaczy, głosowania będą w piątek,
tak,
ale środa, czwartek będą drugie czytania.
Macie siedzieć nad całym wielkim worem ustaw zdrowotnych.
To są... Panie redaktorze, siedzieliśmy już od grudnia, dlatego że najpierw były prace w podkomisji, która pracowała i między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, a też zaraz po, i było jeszcze wysłuchanie publiczne jednej z ustaw i finalnie już po komisjach te ustawy są.
Ile ich jest?
Tych ustaw startowo, tego jakby tronu pakietu jest 5, a będzie ich jeszcze kilka dodatkowych, między innymi o dodatkowych ubezpieczeniach, a te główne ustawy to ustawa o prawach pacjenta, bo poza rzecznikiem praw pacjenta dojdzie jeszcze możliwość ugody przedsądowej. Często zdarza się tak, że powstają jakieś komplikacje w szpitalu czy jakiejś placówce służby zdrowia, na przykład wynikające z infekcji, gdzie nie jest zawinione żadne ze stron, ani pacjent, ani placówka, i pacjenci te procesy odszkodowawcze, kiedy dochodzą w sądach latami. Tutaj model krajów zachodnich, chcemy, żeby to uległo skróceniu. Oczywiście ta suma ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym, bo to towarzystwo będzie na poziomie od 100 do 300 tysięcy, w zależności od tego, czy będzie to uszczerbek na zdrowiu, czy też jakaś poważna sprawa. I to zdecydowanie przyspieszy pacjenta, bo czasami pacjenci po prostu chcą, nie wiem, mieć lepsze zaopatrzenie ortopedyczne, jakieś leki, więc to zdecydowanie przyspieszy ten proces, które będą uzyskiwać tą rekompensatę za dość uczynienie.
No pewnie będą potrzebować, bo słyszałem, że chcecie skracać studia medyczne. Że mniej douczeni będą
to jeden z projektów.
Znaczy,
krócej nie znaczy gorzej, dlatego że większość krajów europejskich nie posiada stażu medycznego. Ostatnim krajem, który zrezygnował ze stażu, nie ostatnim w sensie, w którym jeszcze go nie ma, bo jeszcze jest parę takich krajów, między innymi Polska, w którym ten staż podyplomowy jest, były Niemcy. Niemcy zrezygnowały ze stażu podyplomowego na korzyść bardziej efektywnego, czyli bardziej praktycznego, praktycznej nauki zawodu. To widać często na różnych studiach, między innymi studiach medycznych, że często są te przedmioty przedkliniczne przez pierwsze 3 lata, tak naprawdę studenci poza praktykami praktycznie nie widzą pacjentów i potem są te 3 lata studiów, kiedy są te zajęcia kliniczne i potem jest jeszcze rok stażu. Chcielibyśmy, żeby ten kontakt z pacjentem był maksymalnie jak najlepszy od samego początku, a nie zapominajmy jeszcze jedną rzecz, że koniec kariery zawodowej, czyli właściwie koniec ukończenia studiów, to nie koniec nauki, ponieważ przeważająca większość lekarzy kończy specjalizację i to dalej jest ścieżka edukacyjna, a tak naprawdę brakuje nam specjalistów. Zresztą z panem redaktorem nieraz rozmawialiśmy.
Tak, uciekają za granicę.
A oni uciekają do dużych ośrodków, bo głównie w dużych ośrodkach tam się koncentrują specjaliści, ale czasami na przykład mamy takie trudne tematy, na przykład mamy poradnię, która funkcjonuje od wielu lat, w której przyjmuje lekarz z 2 z danej specjalności, ale bez podspecjalności i wtedy na przykład ciężko jest nam zakontraktować poziom kardiologii. No właśnie o tym przykładzie mówię.
Przychodnie specjalistyczne poradnie musiały być zamykane, bo mimo, że byli w nich świetni fachowcy, to nie mieli papieru.
Znaczy można taką poradnię oczywiście zakontraktować, przy czym ona jest zakontraktowana gorzej niż taka poradnia, która
by... Nie, i koniec.
Ja rozmawiałem z funduszem, ponieważ akurat to właśnie Radio Lokalna na ten temat uczulało i tam była mowa, że rzeczywiście taka kontraktacja jest, tylko oczywiście na poziomie niższym niż w momencie, kiedy ten lekarz był kardiologiem. I chcemy tego typu możliwość specjalizowania się również otworzyć, ale przede wszystkim na młodych lekarzy, których sytuacja w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie, ponieważ jak ja rozpoczynałem pracę w parlamencie, to takie średnie wynagrodzenie lekarza po studiach to było około 1400 zł, teraz jest to ponad 2-krotnie więcej, więc ci młodzi lekarze mają mniej motywacji do tego, żeby, tak jak pan redaktor mówił, uciekać za granicę.
Albo dorabiać sobie.
Ale dorabianie, to znaczy ja zawsze uważałem, że jeśli ktoś kocha swój zawód...
Bez kasy fiskalnej.
O, no tak, no panie redaktorze, oczywiście można patrzeć...
Mówię o tym, co ale mówi naród mówi, pokaż lekarzu, co masz w garażu, tak?
No dobrze, ale to są takie kolokwializmy, ale również przecież można dorabiać tak jak ja dorabiałem, to znaczy dyżurami w pogotowiu ratunkowym, pracą w poradni, więc tych możliwości jest dużo więcej.
Tak, a dziecko mówiło, mamusiu, co to jest za pan, którego całujesz czasem na dzień dobry?
Tak? No tak, i mam nadzieję, że nie był to kominiarz.
Panie doktorze, a co z tą najważniejszą ustawą słynną o przekształceniach szpitali w te spółki... Że tak przypomnę, tutaj posłanka Sawicka się kłania i tak dalej.
Jest to ustawa o działalności leczniczej i tutaj wyszliśmy w kierunku naszych kolegów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oni postulowali, żeby przekształcenia w ochronie zdrowia nie były obowiązkowe, obligatoryjne i zgodziliśmy się z tym. Rzeczywiście placówka ochrony zdrowia nie musi się obligatoryjnie przekształcić tak długo, jak ma dodatni wynik finansowy. Bo na dzień dzisiejszy, czy można sprywatyzować szpital? Można. Czy można go skomercjalizować? Można, ale jest to bardzo trudne, często powiązane z niepokojem pracowników szpitala, że oni będą zwolnieni w tym całym przekształceniu, niepokojem, kto przejmie zobowiązania tego szpitala.
Czy nieopłacalne oddziały zostaną zlikwidowane?
Dokładnie tak. Natomiast chcemy pozostawić możliwość wyboru, to znaczy samorząd będzie mógł sobie wybrać. Okej, może istnieć szpital powiatowy, szpital wojewódzki czy szpital kliniczny i to może być SPZOS, ale nie musi. To znaczy jeśli dyrekcja czy zarządzający szpitalem dojdą do wniosku, że sprzęt, który posiadają, warto by było wykorzystywać po południu i można tam przyjmować pacjentów, to forma SPZOS ogranicza ich w tej kwestii. W momencie, kiedy będą szpitalem już przekształconym, będą mogli takie świadczenia organizować. Natomiast jeśli wynik finansowy szpitala będzie dodatni, to będą 3 ostatnie, czyli będą w ciągu całego roku, ale ten bilans się wykonuje przez pierwsze 3 miesiące nowego roku. Jeśli ten bilans będzie dodatni, nie mamy nic przeciwko temu, żeby to był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, czyli taka forma, w jakiej istnieje. Natomiast problem polega na tym, że część placówek w tych samych warunkach zadłuża się. I tego byśmy nie chcieli uniknąć, ponieważ efektem tego jest to, że co kilka lat robimy wielki program oddłużeniowy. Przeznaczamy 10, 5, czasami więcej miliardów złotych na oddłużenie. Co powiem szczerze, dla osób, które pracują w placówkach, które się nie zadłużają i i chcą tak, dobrze
wiązać biodę.
Koniec końca. To mówią, dlaczego my, że byliśmy tacy naiwni, nie zadłużyliśmy się, by nas teraz oddłużono. I uważam, że to jest jasne postawienie kryteriów, czytelne. Każdy może pracować w takiej formie, w jakiej chce.
Ale jak będzie strata, to co?
Ale jak będzie strata, to wtedy tą stratę albo pokrywa podmiot, czyli podmiot właścicielski, czyli na przykład w tym wypadku to będzie samorząd dany, albo po prostu zmusza to do przekształcenia tej placówki, bo już przekształcona placówka podlega kodeksowi prawa handlowego, czyli tak naprawdę nie może się zadłużyć bezkarnie.
Może zbankrutować.
No, zawsze można zbankrutować, ale teraz pytanie, czy istniejący szpital o zadłużeniu ponad 60 czy kilkuset milionów złotych jest zdrowym mechanizmem na rynku, kiedy w takich samych warunkach rynkowych, czyli jakie proponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, są placówki niezadłużone.
Jeżeli pan mi powie, że Fundusz Zdrowia proponuje warunki rynkowe, to tak się trochę uśmiechnę.
Znaczy, w Narodowym Funduszu Zdrowia przybyło w ciągu ostatnich 5 lat ponad 10 miliardów złotych. Jest to 54 miliardy złotych i oczywiście ja myślę, że gdybyśmy nawet mieli dwukrotnie więcej, czyli byśmy mieli 100 miliardów.
Rozmawiałem niedawno z dyrektorem szpitala. Mówi, jaki jest kontrakt na ten rok? On mówi, no praktycznie taki sam, znaczy w liczbach, ale de facto niższy, bo inflacja, bo koszty, bo podatki.
Ja nie ukrywam, że dyrektorzy mają prawo tak powiedzieć, ponieważ ostatni rok 2010 był bardzo trudnym rokiem, jeśli chodzi o spływalność składki, no bo przecież Narodowy Fundusz Zdrowia tych pieniędzy sobie nie drukuje, tylko pochodzą one właśnie z naszej składki zdrowotnej. W momencie, kiedy jest mniej osób płacących składki lub ta składka wpłada nieregularnie, no to efektem jest taki, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia ma mniej pieniędzy. Oczywiście istnieje coś takiego jak Fundusz Zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia i on w poprzednich latach, czyli 2009, był korzystny, bo to było ponad 1,5 miliarda złotych i on został rozdysponowany w tym okresie trudnym pomiędzy wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Ja myślę, że ochrona zdrowia akurat jest takim segmentem, czy weźmiemy Polskę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Francję, czy Wielką Brytanię, że zawsze tych pieniędzy jest za mało. Chodzi o to, żeby je maksymalnie efektywnie wykorzystywać. A z drugiej strony, jeśli w szpitalu pojawia się nowoczesny sprzęt, taki jak ultrasonografy, czy tam tomografie komputerowe, to dlaczego a tych pieniędzy, które są w ochronie zdrowia, poza systemem Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest, szacuje się między 10 a 15 miliardów, to dlaczego te pieniądze nie mają trafiać do publicznych placówek ochrony zdrowia? Znaczy, jest to, wydaje się to bardzo logiczne, zwłaszcza, że korzystają na tym wszyscy. I placówka, bo amortyzuje ten sprzęt, i pracownicy, bo dostają dodatkowe wynagrodzenie, to jest właśnie to, o czym pan redaktor mówił o dorabianiu sobie i wreszcie nie muszą te pieniądze iść do niepublicznych placówek, które
już
świadczą konkurencyjnie.
Już zupełnie na koniec, bo już nie mamy czasu, panie pośle, tylko czy to przekształcanie szpitali w spółki będzie również umożliwiało wprowadzanie tam inwestorów, czyli po prostu sprzedawanie udziałów?
Znaczy, o tym wszystkim będzie zawsze decydował samorząd, tak? Radni to są te osoby i to jest ta bariera, na którym jest. Ja bardzo głęboko wierzę w samorząd, bo samorząd to jest chyba najbardziej rozsądni ludzie, ponieważ oni żyją w tym środowisku. Więc nie przypuszczałbym, jestem przekonany, że jeśli będą dopuszczać zewnętrznych inwestorów, to w takich proporcjach i w takim udziale, żeby jakość opieki zdrowotnej poprawiała się, a nie po to, żeby ten szpital zmienił właściciela.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan poseł Maciej Orzechowski.
Dziękuję serdecznie.